Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej jest Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W mediach sporo informacji płynie do nas, ropa z Iranu, a z drugiej strony powiedzmy szczerze, raz płynie z Iranu, raz płynie ze Stanów Zjednoczonych. Tych kierunków jest wiele, dekadę temu płynęła z Kuwejtu. Dlaczego ten transport jest ważny?
Bardzo dobrze, że płynie z różnych kierunków. To jest po pierwsze dobra wiadomość. Po drugie, ropa irańska jest znana polskim rafineriom. Ja przypomnę, że ostatni kontrakt na poziomie rządowym zawieranym przez Czech Petrolinvest to był na początku Petrolimpex, przepraszam, te lata mijają. Na początku lat 90. to było 5 milionów ton ropy, gdzie było zakontraktowane z Iranu. Tamta ropa wówczas była odbierana w Rotterdamie i w francuskim porcie Le Havre i transport do Gdańska i powiedzmy sobie szczerze, była takiej, powiedziałbym, marnej jakości. Ale to były czasy jeszcze monopolu, gdzie instytucja państwowa, jaką był Petrolimpex, nie wiem co z tym inwestem, w każdym razie byliśmy skazani tylko i wyłącznie na te kontrakty rządowe.
No i nie mieliśmy naftoportu w tej formie.
Mieliśmy, z tym, że w mniejszej zdolności przeładunkowej. No ale wtedy właśnie w roku 92, w lutym bodajże, przełamano ten monopol Petrolimpexu i rafineria Gdańska sprowadziła pierwszy ładunek ropy Brent z Morza Północnego. To był bodajże luty 92 rok, ale w każdym razie tamta ropa irańska rzeczywiście była bardzo marnej jakości. Ona była podwójnie dużymi statkami przywożona do Le Havre i Rotterdamu, tam składowana i potem dystrybuowana po całej Europie, w tym po Gdańsku. Także ona jest zbliżona jakościowo do ropy Repco. W związku z tym, że pewnie ropa Repco w ostatnich czasach jest mniej stabilna, jeżeli chodzi o jakość, dlatego wracamy do tej ropy irańskiej, ale jak powiedziałem, ona nie jest nowością, natomiast wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć, że ta ropa płynie, nie tylko ta zresztą, z różnych kierunków i to jest istotne, to jest rzeczywiste zdywersyfikowanie dostaw.
Czyli to tak naprawdę jest dowód na naszą nieufność wobec Rosji?
Ja nie powiedziałbym, że nieufność. Ja tutaj bym odłożył czynniki polityczne na bok. To jest, decydują na pewno dwa główne czynniki, czyli kwestia ekonomiczna i kwestia technologiczna. Polskie rafinerie są jednymi z najnowocześniejszych w Europie, także są w stanie przerobić każdy gatunek ropy, niemalże każdy gatunek ropy. Tylko pytanie, czy warto i właśnie jakie to ma przełożenie na rachunek ekonomiczny, bo to się w końcu na końcu zawsze liczy.
A czy ta nasza aktywność na rynkach międzynarodowych, ropa ze Stanów Zjednoczonych, ropa z Iranu, która teraz płynie do Orlenu. Czy to jest forma nacisku na Rosję po to, żeby na przykład kupować od Rosjan taniej? Czy to działa?
Ale to jest normalna zasada rynkowa. Jeżeli mamy wybór produktu o tej samej porównywalnej jakości, porównywalnej ilości i tylko czynnikiem decydującym jest cena, no to chyba zawsze jest to łatwiej negocjować dostawy z innymi partnerami. To jest podstawowa zasada rynku, wolnego rynku.
Ale ja wrócę do tego pytania, czy to na Rosjan działa, czy są bardziej elastyczni w rozmowach cenowych?
Ja myślę, że na każdego sprzedającego to powinno działać, natomiast wszyscy doskonale wiemy, że Rosjanie traktują surowce energetyczne jako oręż polityczny i tutaj powiedziałbym tak, że w dłuższym okresie czasu być może wolniej działa, ale tak czy inaczej na pewno zadziała.
Mówimy o ropie z Iranu, mówimy o ropie z Rosji, a zawsze najlepiej, jeżeli taki duży koncern paliwowy ma własne wydobycie. Jakie są perspektywy wydobycia i na Morzu Bałtyckim, i na takich koncesjach jak na przykład Młynary, czy gdzie indziej państwo wydobywacie?
Petrobaltic w ostatnich latach, jak to w cudzysłowie mówię, zszedł na ląd. To znaczy byliśmy nastawieni głównie na działanie offshore'owe, czyli na Morzu Bałtyckim. W ubiegłym roku, w końcówce ubiegłego roku zafunkcjonowała już w pełni spółka, nowa spółka upstreamowa grupy Lotos, Lotos Upstream. Tam ona dysponuje aktywami zagranicznymi, czyli na Morzu Północnym aktywami norweskimi, jak również litewskimi na lądzie właśnie, bo tam geonafta wydobywa ropę na Litwie na lądzie. My zostajemy tutaj na Bałtyku. W dalszym ciągu ubierzemy udział w procesie koncesyjnym na szelfie łotewskim. W marcu odbywały się rozmowy na szczeblu rządowym podczas pobytu premiera Morawieckiego i ministra Tchórzewskiego na Litwie. Rozmawiano o dodatkowych koncesjach lądowych na Litwie, ale również o morskich, bo to nas głównie interesuje, nas jako Petrobaltic. Także te perspektywy ciągle są. Mówię, zejście Petrobaltiku na ląd, w cudzysłowie, to jest rodzaj takiej dywersyfikacji, powiedzmy, ryzyk związanych z offshorem, bo jak wiemy wszyscy, Petrobaltik na Morzu Bałtyckim, w innej co prawda formie, bo w formie trójnarodowego przedsiębiorstwa WNP, funkcjonuje od 1975 roku. Także jeżeli chodzi o zasoby bałtyckie, mamy stosunkowo dobrze rozpoznane.
A proszę powiedzieć, docelowo własne wydobycie, czy wydobycie z własnych źródeł, ile w grupie LOTOS chcielibyście, żeby stanowiło ta własna ropa, a nie ropa kupowana na zewnątrz?
Sądzę, że to takim progiem dojścia to jest gdzieś pożądanym progiem dojścia, to jest 20% możliwości przerobowych rafinerii gdańskiej. Jak wiemy, przerabiamy w tej chwili jako grupa LOTOS 10,5 miliona ton. Bardzo łatwo sobie powiedzieć, ile z tego jest 1/5.
2 miliony tutaj, tak?
Tak jest.
Czy ta ropa, bo zawsze kierowców interesuje, ile zapłacą za te paliwa, czy to, że mamy większy, czy będzie rósł udział własnego wydobycia, jak to się odbije na cenach?
Jesteśmy graczem globalnym, jeżeli chodzi o ceny surowców energetycznych i tutaj w ramach grupy kapitałowej też rozliczamy się na zasadach rynkowych. Tutaj odpowiednie organy tego bardzo mocno pilnują, także pole manewru wewnątrz grupy jest niewielkie, jeżeli chodzi o cenę ropy. Natomiast widać to ewidentnie, jeżeli przeanalizujemy koniunkturę na rynku paliwowym. Wszystkie duże koncerny, które mają właśnie pełen ciąg technologiczny, czyli od złoża, czyli od wydobycia po dystrybutor na stacji benzynowej, dywersyfikują właśnie przychody ze swojej działalności, bo jeżeli tak się składa zwykle, że jeżeli upstream jest na plusie, czyli ceny ropy są stosunkowo wysokie, to wtedy spada marża rafineryjna i na przerobie tejże ropy koncerny zarabiają mniej. Natomiast dysponując pełnym właśnie podziałem łańcuchem od wydobycia po dystrybutor, te ryzyka można dywersyfikować i kompensować, co pewnie nie zadawala kierowców, bo koncerny tutaj sobie w ramach własnego
rachunku
ekonomicznego...
To są sprzeczne interesy koncernu i klienta, tak?
Dokładnie tak, całe życie tak było. Nie sądzę, żeby coś się w najbliższych latach miało zmienić.
A panie prezesie, ostatnie lata to jednak są lata taniej ropy na rynkach. Ta tendencja nie bardzo szybko się zmienia. To oznaczało mniejszą skłonność do inwestycji w różne, szczególnie takie bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Czy państwo macie cały program inwestycyjny, niezależnie od tego, ile ropa będzie kosztować? Jakie są najważniejsze założenia tego programu LOTOS Petrobaltic?
Powiem szerzej grupy, bo jak powiedziałem, ta spółka, która powstała w ubiegłym roku, ona ma za cel właśnie inwestycje zagraniczne i pozyskiwanie nowych złóż i nowych koncesji poza Morzem Bałtyckim, poza obszarem Rzeczpospolitej. Także w tej chwili, jak powiedziałem, operuje na szelfie norweskim. Przymierza się z tego, co wiem, i mocno rozpoznaje możliwość inwestowania w złoża na szelfie brytyjskim. Także tutaj to jest jakby jedna strategia i to jest zgodnie ze strategią grupy LOTOS zapisaną do roku 2022. Natomiast, i to jest ściśle określone nawet kwotowo, ile na jakie poszczególne inwestycje grupa LOTOS jakie środki przeznaczy. My w Petrobaltiku mamy również taki długofalowy plan inwestycyjny, ale o szczegółach wolałbym jeszcze nie mówić, bo to się w tej chwili krystalizuje i właśnie jakby rozpisujemy to na poszczególne role. Co ma być w tej chwili realizowane przez LOTOS Upstream, a co ma być realizowane przez LOTOS Petrobaltic.
Zmieniając trochę kwestię, mniej o ropie, więcej o gazie. Bardzo dużo zamieszania wokół Nord Stream 2, czyli gazociągu łączącego Rosję z Niemcami. Amerykańska administracja zapowiedziała nawet możliwość zastosowania sankcji wobec firm, które będą uczestniczyły w tym projekcie. Teraz pytanie, czy to są tylko takie amerykańskie opowieści, bo tam wystąpiło 39 kongresmenów z takim dość poważnymi zastrzeżeniami wobec tego projektu. Czy tak naprawdę to amerykańskie wystąpienie może spowolnić albo doprowadzić do tego, że projektu Nord Stream 2 nie będzie?
Wracamy do pierwszej części dyskusji naszej o ropie i ewentualnie o skłonności Rosjan do negocjowania cen surowców.
Polityka, a surowce energetyczne.
Dokładnie tak.
Tak.
I ja tutaj akurat podzielam zdanie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Może mniej kanclerz Merkel i tego, co mówią partnerzy niemieccy, którzy traktują to tylko i wyłącznie w kategoriach biznesowych. Otóż tak nie jest. Wszyscy doskonale wiemy, jaki jest zamysł Rosjan, budując nitkę Nord Stream 2. Chodzi o ominięcie w pierwszej kolejności Ukrainy, bo po powstaniu tego rurociągu tranzyt przez Ukrainę w stanie zdaje się bez... Znaczy można
będzie
sobie
konieczny.
Pozwolić, dokładnie tak, można sobie wyobrazić taką sytuację, że Ukrainę odcinamy od surowców. To zresztą w ostatnich tygodniach budzi też duże kontrowersje i wzmacnia stanowisko Polski w tej sprawie, bo Słowacy też zorientowali się, że jeżeli zostanie odcięta Ukraina, to oni nie będą mieli przychodów z tytułu tranzytu przez ich kraj, także też dostaną po kieszeni, czyli poniosą skutki ekonomiczne. My doskonale wiemy też, że niemiecki rurociąg wzdłuż zachodniej polskiej granicy, rurociąg Opal, przy zrealizowaniu drugiej nitki rurociągu Nord Stream, też znacząco odetnie Polskę od możliwości pozyskiwania funduszy z tytułu tranzytu z jednej strony, ale z drugiej strony zapewni gaz Europie Środkowej, czyli Czechom, Austrii, Węgrom właśnie dzięki temu rurociągowi Opal, co jest w ewidentnej sprzeczności z polskim interesem i z polskimi planami strategicznymi, jeżeli chodzi o dystrybucję surowców energetycznych, a tutaj chodzi przede wszystkim gaz.
A proszę powiedzieć, bo tutaj mieliśmy mocne wystąpienie administracji amerykańskiej. Stanowisko Polski czy państw Europy Środkowo-Wschodniej jest generalnie znane. Natomiast proszę powiedzieć, czy wiemy, jaki jest tak naprawdę stosunek Unii Europejskiej, szczególnie Komisji Europejskiej do tego przedsięwzięcia. Z jednej strony słyszymy o tym, że jest zagrożona ta wspólna polityka energetyczna, która no jednak dość mocno kuleje, powiedzmy to szczerze. Z drugiej strony no mówi się, czy powtarza te niemieckie, czy także holenderskie argumenty, że to jest jednak projekt przede wszystkim biznesowy. Czy Unia jest w stanie coś tutaj zrobić, żeby cywilizować zasady użycia Nord Stream 2 albo spowolnić ten proces?
Unia Europejska przede wszystkim ma bardziej zdywersyfikowane dostawy gazu. Po pierwsze, południe Europy jest zaopatrywane właśnie z rejonu Morza Śródziemnego i z Afryki Północnej. Z drugiej strony, jak wiemy, Unia Europejska, czyli szczególnie Europa Północna, ma rurociąg zaopatrujący ją w gaz z Morza Północnego. Także tutaj jest, dostawy są stosunkowo dobrze zdywersyfikowane. Do tego doszłaby nitka rurociągu Nord Stream 2, która właściwie w 100% pokrywałaby zapotrzebowanie krajów europejskich. Zresztą to stanowisko Unii Europejskiej jest niejednolite i też w ostatnich tygodniach ewoluuje. Przypomnę, że po zajściach na wyspach, gdzie zginął były agent sowiecki Skrabin, stanowisko Wielkiej Brytanii też uległo zmianie w ostatnich tygodniach i to tak dość radykalnie, bo przypomnę, że taki koncern jak Shell, który jest głównym operatorem w Norwegii, i, no, przepraszam, w Holandii i w Wielkiej Brytanii, nagle przy stanowisku rządu brytyjskiego być może wycofa się i będzie już mniej entuzjastycznie podchodził do tej inwestycji. Także mówię, to stanowisko też nie jest jednorodne, jednolite i ono też w ostatnim czasie ewoluuje.
A proszę powiedzieć, czy my jako, z punktu widzenia gospodarki, co powinniśmy robić, czy jak szykować się na ten Nord Stream 2? Przyzwyczaić się do myśli, że ten gazociąg przy wszystkich zastrzeżeniach powstanie i po prostu robić swoje, czy powinniśmy politycznie prowadzić jakąś ofensywę w celu zatrzymania tego projektu?
Robić jedno i drugie. Po pierwsze robić swoje, to znaczy w tym sensie, żeby doprowadzić do realnej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, podobnie jak to się dzieje już dzisiaj z ropą, że z różnych kierunków jesteśmy w stanie w 100% pokryć polskie zapotrzebowanie na ten surowiec. Priorytetowy projekt Baltic Pipe, jeżeli to zrealizujemy. Plus
tak, to gazociąg ze złóż norweskich to na Pomorze
tak
Zachodnie?
Jest, w rejonie Niechorza będzie wychodził na ląd. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wiemy już, że podjęto praktycznie decyzję o modernizacji czy rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, zwiększając jego zdolności przeładunkowe do 7,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Także to z tego nas nikt nie zwalnia. Przypomnę, że na początku lat 2000, w 2001 roku były bardzo szeroko zaawansowane rozmowy ze Statoilem na nitkę północną z Norwegii. Wtedy kolejny rząd wycofał się z tej inwestycji. Zresztą to też nie ułatwia dzisiejszych rozmów z Norwegami, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, bo Statoil bardzo, powiedziałbym, nieufnie
podchodzi. Jest pamiętny, tak?
Nieufnie podchodzi do polskiej inicjatywy. Natomiast wygląda na to, że wszystkie te bariery zostały już przełamane i ten Baltic Pipe stanie się rzeczywistością, czyli w tym sensie robimy swoje. Jeżeli będziemy potrafili zdywersyfikować dostawy gazu, wtedy na pewno będzie się też, podobnie jak w przypadku ropy, łatwiej rozmawiało z Rosjanami.
A proszę powiedzieć, bo to budzi najwięcej wątpliwości, czy może nadziei w Trójmieście, ale są różne opinie. Czy gazoport taki pływający na Zatoce Gdańskiej, z pana oglądu jako osoby działającej w branży energetycznej, czy to jest projekt, który miałby ekonomiczne ręce i nogi, czy tak naprawdę musimy o takim pływającym gazoporcie pod Gdynią albo Gdańskiem na razie zapomnieć?
Mam nadzieję, że niekoniecznie zapomnieć, bo jeżeli chodzi o układ cały tutaj naszej Europy Środkowej, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w gaz, to mamy tak, terminal Świnoujściu, nitkę Baltic Pipe, która będzie wchodziła do Polski, jak powiedziałem,
której jeszcze nie ma, tak?
Mamy terminal pływający w Kłajpedzie na Litwie i tutaj takim, myślę, że doskonałym uzupełnieniem, może mającym mniejsze strategiczne znaczenie, byłby taki terminal w Gdańsku. I to jakby z dwóch czynników. Jesteśmy tutaj silnym, w rejonie Zatoki Gdańskiej jesteśmy silnym ośrodkiem portowym, w związku z tym, że konwencje morskie ewoluują i stawia się coraz większy nacisk na ochronę środowiska, w związku z tym statki pływające po Bałtyku coraz częściej będą zasilane w gaz LNG.
I chodzi o to, żeby też sprzedawać ten gaz statkom, tak?
Dokładnie tak. I terminal w Gdańsku mógłby spełniać niejako podwójną rolę. Coś w rodzaju stacji benzynowej czy stacji gazowej, w której mogłyby się zaopatrywać statki pływające po Bałtyku z jednej strony, a z drugiej strony, gdyby w razie godziny W, mógłby też spełniać rolę wyładunkową, czyli zasilać tutaj rejon Trójmiasta w gaz ziemny wyładowywany ze statków pełnomorskich.
Czyli taki projekt gazoportu pływającego na Zatoce Gdańskiej byłby nie tylko polityczny, ale także ma pewne przesłanki ekonomiczne. Tak?
Oczywiście, tak. Mówię, jesteśmy silnym ośrodkiem portowym i musimy się liczyć z tym, że w najbliższych latach coraz częściej będzie się stawiało nacisk na tą stronę ekologiczną żeglugi morskiej i tutaj taka w cudzysłowie stacja benzynowa czy stacja gazowa dla zaopatrzenia statków w gaz LNG jako surowiec napędowy tychże statków będzie uzasadniony.
To ostatnie pytanie, panie prezesie. Widzimy perspektywy takiej mocnej dywersyfikacji w zakresie ropy, widzimy perspektywy w zakresie gazu. Kiedy będzie można powiedzieć, że polsko-rosyjskie stosunki gospodarcze właśnie w tych surowcach energetycznych nie mają już żadnego, czy jakby Rosja nie ma żadnych metod nacisku, nie jest to sposób wpływania na naszą politykę, jest to czysta gospodarka, bo jesteśmy całkowicie niezależni od tego wschodniego źródła i jak chcemy kupujemy, jak chcemy nie kupujemy. 2020 czy trochę później?
Ja sądzę, że ten kontrakt gazowy, który się kończy właśnie na przełomie 2020 roku, powinien pozwolić nam już przystąpić do negocjacji z Rosjanami, o ile takie będą niezbędne, na zasadach czysto rynkowych i tutaj nasza pozycja negocjacyjna już powinna być na tyle silna, że będziemy w stanie w sposób rzeczywisty zdywersyfikować dostawy gazu, w tym, gdy jeżeli się nie dogadamy cenowo, przypomnę, że ceny gazu dla Polski są ciągle znacząco wyższe niż dla innych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli te dysproporcje miałyby nadal występować w tak dużej skali, jak obecnie, to mam nadzieję, że po tym roku 2020-2022 będziemy w stanie zaopatrzyć się z innych źródeł dostaw energii.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.